wstrząsająca sumieniem, boleśnie prawdziwa opowieść o kobiecie, która w myśl wyznawanych wartości nie wahała się wznieść ponad własne cierpienia oraz uprzedzenia.
W Polskim Radiu Białystok fragmenty powieści Anny Rybakiewicz, lekarka nazistów. Czyta Agnieszka Postrzygacz.
Do Łomży jest 40 minut drogi. Próbowałam nie myśleć o jego ostatnich słowach. Wiedziałam, że jeżeli chłopak umrze, wtedy na pewno zemszczą się na mnie. Nawet jeżeli teraz próbuję go ratować. Z drugiej strony, za to, że podważyłam jego decyzję, mógł mnie po prostu zabić. Wystarczyłoby jedno słowo za dużo. Widziałam to już niejednokrotnie. Niemcy nie akceptowali sprzeciwu. Mam niezbędne narzędzia. Potrzebuję stołu, światła i spirytusu. Brakuje mi tylko surowicy przeciwtężcowej, a rana jest zabrudzona. Dalej spoglądałam na jego buty. Próbowałam udawać bezbronną i niegroźną. Bacznie obserwowałam, jak przechadza się wokół mnie. Spojrzałam na Maxa z nadzieją, że powie coś w mojej obronie, ale chłopak nie patrzył na swojego dowódcę. Nie próbował walczyć nawet o siebie, a przecież to o jego życie tu chodziło. Pomyślałam wtedy, że może tak ich szkolono. Pewnie mieli być bezwzględnie posłuszni i pozbawieni własnego zdania. Łatwiej było nimi wtedy sterować. W końcu mężczyzna przysunął się bliżej mnie i nieznacznie nachylił. Jeżeli kłamiesz, nie dożyjesz świtu. Powiedział mi wprost do ucha, a po moim ciele przeszedł dreszcz. Wiedziałam, że nie żartował. Na ciężarówkę z nimi i na posterunek, krzyknął do swoich ludzi. Herr Kommandant, powiedziałam wstając z kolan, chociaż zimny pot spływał mi po plecach. Zobaczyłam, że mężczyzna zatrzymuje się i odwraca w moją stronę. Musiałam zaryzykować. Niemiec był starszy ode mnie zaledwie o kilka lat, ale na blond włosach widoczna była już lekka siwizna. Oczy miał pozbawione jakichkolwiek emocji. Zimne i przerażająco puste. Były jasno-niebieskie, wpadające w szare, co tylko podkreślało bijące od nich zimno. Na mocno zarysowanej szczęce z daleka widoczne były zaciśnięte do granic możliwości wąskie usta. Herr Kommandant, powtórzyłam, nie odrywając od niego wzroku. W lesie schowała się moja 12-letnia córka. Ona musi mi asystować przy zabiegu. Bez niej nie dam rady. To było kłamstwo. Klara kompletnie się na tym nie znała. Nigdy nie była obecna podczas naszych operacji. Poczułam, jak zaczyna mi drżeć prawa powieka. Nienawidziłam tej swojej słabości. Z kolei twarz mężczyzny była nieruchoma. Głos bez emocji należał do człowieka o twarzy, która również była ich pozbawiona. Nawet jeden mięsień na niej nie drgnął, podczas gdy ja cała się trzęsłam. Nie wiedziałam, czy dobrze zrobiłam, ujawniając jej obecność, czy też popełniłam najgorszy błąd swojego życia. Komendant zmierzył mnie wzrokiem od góry do dołu. Nic nie mówiąc, odwrócił się i dał ręką znać, żeby ładować nas do ciężarówki. Szybko pobiegłam po Klarę i razem wsiadłyśmy na pakę. Usiadłyśmy po obu stronach rannego żołnierza i przez resztę drogi patrzyłyśmy na siebie ze strachem. Niemiecki posterunek znajdował się w samym centrum miasteczka, w opuszczonym dwupiętrowym drewnianym domu. Wydawało mi się, że wcześniej należał on do zaprzyjaźnionej z moimi teściami rodziny Bączków, ale pewności nie miałam. To były strony mojego męża. Ja bywałam tu tylko jako wczasowicz, gdy oboje z Jankiem jakimś cudem dostaliśmy urlop w szpitalu w tym samym czasie. Ostatni raz byliśmy tu rok przed wybuchem wojny. Zeskoczyłam z paki i pomogłam zejść córce. Niemcy na noszach zanieśli rannego kolegę do wnętrza budynku. Weszłyśmy zaraz za nimi. W kącie zobaczyłam młodziutką dziewczynę z czarnymi warkoczami, która przyglądała nam się z niedowierzaniem. Potrzebuję czystego obrusu, spirytusu i więcej światła. Powiedziałam do niej po polsku i zaczęłam zdejmować płaszcz. Położymy rannego na stole, ale najpierw obrus. Zwróciłam się do komendanta. Chciałam udowodnić, że wiem, co robię, ale w jego oczach nie widziałam zainteresowania. Dziewczyna szybko pobiegła do drugiego pokoju i wróciła ze śnieżno-białym nakryciem stołu. Komendant stanął przy schodach i bacznie obserwował całą sytuację. Zawiesiłam płaszcz na wieszaku i spięłam włosy w kok. Rozejrzałam się wokół. Warunki sanitarne były kiepskie. Zamiast sterylnej szpitalnej sali miałam jadalnię z resztkami jedzenia na stole. Robiłam więc co mogłam. Polałam cały obrus spirytusem, a potem wszystkie swoje narzędzia. Wyszorowałam dokładnie ręce i odkaziłam je. Dopiero wtedy mogłam zaczynać. Max, nie będę cię okłamywać. Będzie bolało i to bardzo. Nie mam czym cię znieczulić. Musisz wytrzymać. Najprawdopodobniej szybko zemdlejesz i obudzisz się po wszystkim, zrozumiałeś? Chłopak nic nie odpowiedział. Patrzył w sufit. Włożyłam mu między zęby gumową rurkę. Ktoś musi go trzymać, żeby się nie poruszył, powiedziałam, patrząc w stronę komendanta. Najlepiej kilka osób. Komendant skinął głową na pozostałych i wszyscy, jak na zawołanie, chwycili leżącego na stole kolegę. Delikatnie zaczęłam rozsuwać skórę wokół szkła. Max zwijał się z bólu, a to był dopiero początek. Jakiś czas później podwiązywałam ostatnie krwawiące naczynie i gdy w końcu oczyściłam ranę, mogłam zabrać się za szycie. Koniec, powiedziałam, odkładając nicie z igłą. Przeżyję, jeżeli nie wda się żadne zakażenie. Popatrzyłam na komendanta, z którego jakby uszło powietrze, a szczęka delikatnie się rozluźniła. W tym samym momencie otworzyły się drzwi, a w progu pojawił się niemiecki lekarz w identycznym mundurze i torbą sanitarną w ręku. Komendant ponownie wyprostował się jak strzała i napiął ciało. Herr Kommandant Hitzel. Lekarz zasalutował i stuknął podbitymi butami. Herr Doktor Kaufmann, odpowiedział komendant. Przyjechałem do rannego, zaczął mówić, przyglądając się leżącemu na stole chłopakowi. Co się tu dzieje? Kim pani jest i co pani najlepszego zrobiła? Mężczyzna przenosił wzrok z nogi chłopaka na mnie, to znowu na komendanta. Jestem lekarzem. Wykonałam zabieg wyjęcia ciała obcego z rany. Potrzebny jest tylko zastrzyk przeciwko tężcowi. Kto pozwolił pani leczyć niemieckiego żołnierza? Lekarz rzucał się jak oparzony. Gestykulował rękami na prawo i lewo. Zaczynałam poważnie obawiać się o nasze życie. Wiedziałam, że Polakom nie wolno bez pozwolenia zajmować się niemieckimi pacjentami, ale to była sytuacja wyjątkowa. Zanim dostałabym zezwolenie, chłopaka nie byłoby już między żywymi. Przez moment pożałowałam, że nie uciekłyśmy do lasu, gdy jeszcze mogłyśmy. Cofnęłam się odruchowo pod ścianę, osłaniając jednocześnie Klarę. Ten żołnierz nie przeżyłby drogi do szpitala. Bardzo krwawił. Mam specjalizację z chirurgii, tłumaczyłam nerwowo. Pani? Mówił coraz głośniej, a w kącikach jego ust pojawiła się biała piana. Lekarz zaczął przemywać swoje ręce i odkażać przywiezione narzędzia. Pani może być co najwyżej instrumentariuszką, ale nie lekarzem. Zapewniam, że nie ujdzie to pani na sucho. Panie komendancie, pan na to wszystko pozwolił? Na te słowa komendant zerwał się z miejsca i idąc w moim kierunku zaczął wyjmować broń z kabury. Niech pan tego nie robi, krzyknęłam przerażona. Zrobiłam wszystko zgodnie ze sztuką medyczną. Nic więcej mu nie pomoże, a otwarcie rany tylko zaszkodzi. Jestem lekarzem, nie kłamię, na Boga! Popatrzyłam na nich błagalnie.
Był to fragment powieści Anny Rybakiewicz, Lekarka nazistów. Czytała Agnieszka Postrzygacz. Realizacja Kamil Kalicki. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Książkę polecają wydawnictwo Filia oraz Polskie Radio Białystok.